Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny na żywo. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 3 kwietnia 2026 roku. Minęła godzina 11.30. Ten program jest programem z udziałem widzów. Dzieli się na dwie części. Najpierw moje wprowadzenie na tytułowy temat, omówienie najważniejszych kwestii międzynarodowych, ale tych także dotyczących bezpieczeństwa naszego kraju, a następnie odpowiedzi na Państwa pytania, które proszę zadawać na czacie, wersalikami słowo pytanie, następnie treść właściwą, tak abym mógł wyłowić z gąszcza Państwa komentarzy te pytania. Dziś kilka istotnych tematów. Chciałbym się skoncentrować na tych zmianach personalnych. Niektórzy to już mówią o czystkach kadrowych w armii i administracji Stanów Zjednoczonych. Pytanie, czy nie jest to na wyrost? No, zastanowimy się nad tym. Jest tutaj sporo zmian. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, skąd wynikają te zmiany na stanowisku prokuratora generalnego czy szefa sztabu armii amerykańskiej, ale to przecież nie jedyne informacje. Będzie też krótka kronika tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie oraz dwa pozostałe bardzo istotne tematy. Mianowicie chodzi o kryzys wokół Tajwanu. Kiedy mówimy o agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, agresji nielegalnej i niczym niesprowokowanej, często ucieka nam z pola widzenia to, co się dzieje w innych regionach świata, a tam się dzieje naprawdę sporo. I tutaj chciałbym się przyjrzeć temu, co się dzieje w Pekinie, zwłaszcza przed wizytą amerykańskiego prezydenta, bo ta wizyta została przesunięta. Przypomnę Państwu, że miała się pierwotnie odbyć w ciągu trzech dni, 31 marca, 1 i 2 kwietnia. Ona została przesunięta na maj, natomiast przed tym spotkaniem majowym prezydenta Trumpa i prezydenta Xi ma się odbyć inne bardzo istotne spotkanie. No i oprócz tego chciałem Państwu nieco przybliżyć stanowisko premiera Węgier Viktora Orbana, który odpowiedział premierowi Tuskowi w kontekście kryzysu energetycznego w Unii Europejskiej. Myślę, że jest to znacząca odpowiedź i warto tutaj się temu przyjrzeć. No i na koniec bardzo istotna wiadomość. Były wysłannik Donalda Trumpa, były wysłannik na Ukrainę, proponuje, aby Stany Zjednoczone opuściły NATO i stworzyły alternatywny sojusz obronny. Z kim? No to właśnie o tym w ostatniej części dzisiejszego spotkania, ale w tym momencie chciałbym, Szanowni Państwo, przejść do tematu, który wczoraj zaelektryzował media amerykańskie. Chodzi o utratę stanowiska przez prokurator generalną Stanów Zjednoczonych, Pam Bondi. Ja już wielokrotnie mówiłem na temat tej postaci, mówiłem, że jest na liście płac lobby proizraelskiego, że powiedziała dziennikarzom w odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie ma masowych aresztowań, dlaczego nie ma masowych zatrzymań po ujawnieniu ponad 3 milionów stron akt Epsteina, odpowiedziała z rozbrajającą szczerością, że system amerykański po prostu by się zawalił, gdyby doszło do masowych aresztowań wśród establishmentu politycznego, wojskowego, biznesowego, wśród big techów, big farmy, wśród celebrytów, którzy gościli na Wyspie Grozy, którą Epstein kupił w 1998 roku i tak dalej. Natomiast tu jako pierwsza wczoraj 2 kwietnia poinformowała o tym stacja Fox News, stacja konserwatywna, sprzyjająca Donaldowi Trumpowi, trzeba to jasno powiedzieć. Natomiast mówi się, że Pam Bondi ma być przesunięta na inną funkcję. No, Donald Trump wielokrotnie nazywał ją swoją przyjaciółką, patriotką i tak dalej. Natomiast prawda jest taka, Szanowni Państwo, że był duży problem, to znaczy Pam Bondi nie chciała się podpisywać pod tym, co chciał robić Donald Trump, a Donald Trump chciał robić czystki wśród swoich przeciwników politycznych, chciał używać według części amerykańskich mediów prokuratury generalnej do właśnie atakowania przeciwników politycznych swoich i chciał wykorzystywać akta Epsteina w sposób selektywny, to znaczy chronić tych, którzy są wierni i lojalni wobec Donalda Trumpa, natomiast Oscar oskarżać o zbrodnie przeciwko dzieciach tych swoich przeciwników politycznych. Wydaje się, że to było co najmniej o jeden most za daleko i widać, że tutaj także pan Bondi bała się o swoje życie. Generalnie Deep State też zaczęło chronić w ogóle ludzi takich jak Pete Hexet czy pan Bondi. Przypomnę tylko, że całkiem niedawno, bo na początku marca, amerykańskie media podawały, że pan Bondi została przeniesiona do bazy wojskowej niedaleko Waszyngtonu właśnie w związku z obawami o jej bezpieczeństwo. I to zresztą nie tylko ona, jak powiedziałem, Pete Hexet między innymi i wielu innych. Jest tych zmian, szanowni państwo, znacznie więcej. Tutaj mówimy o takich ludziach jak Joe Kent, szef tej amerykańskiej agencji zwalczania terroryzmu, który podał się sam do dymisji w proteście przeciwko wywołaniu wojny z Iranem. Mówił, że to nie jest w interesie USA, że to jest wynik tego wielkiego lobbingu, bardzo wpływowego lobby proizraelskiego w Stanach Zjednoczonych. No i tu się nie ma co dziwić. Zresztą wśród tak zwanych relokowanych urzędników jest na przykład jeden z najbliższych doradców prezydenta Trumpa, Stephen Miller. Jest, mówi się też o właśnie tej relokacji do baz, także Pete Hexet, czy już wspomniany przeze mnie, czy Marco Rubio. Mówi się o Kristi Noem, też była minister bezpieczeństwa, która miała być relokowana. No to krótko mówiąc pokazuje, że dzisiaj na terenie Stanów Zjednoczonych nawet najbliżsi współpracownicy 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych nie czują się bezpiecznie. Natomiast to nie wszystko. Sekretarz obrony, czy też no według tej nowej nomenklatury sekretarz wojny Pete Hexet miał, cytuję, poprosić szefa sztabu armii generała Randiego George'a o ustąpienie ze stanowiska i natychmiastowe przejście na emeryturę. Te informacje akurat wczoraj późnym wieczorem, 2 kwietnia, późnym wieczorem czasu warszawskiego podała telewizja CBS News. No i tutaj oczywiście możemy powiedzieć, że to jest prośba, no ale z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, z punktu widzenia tego wszystkiego, co się tam dzieje, no to ewidentnie nie jest to prośba. To jest wymuszenie. I tu szereg spekulacji, dlaczego doszło do tej dymisji, wymuszonej dymisji. Jest szereg osób w sztabie generalnym, jest szereg osób w połączonym kolegium szefów sztabów, które się po prostu nie zgadzają na to, co robią Stany Zjednoczone obecnie wokół Iranu. To jest, no można powiedzieć, przygotowane w sposób absolutnie skandaliczny. Cała ta tak zwana operacja pod kryptonimem Epic Fury, czyli epicka furia, jest przygotowana z punktu widzenia sztuki wojennej, no bardzo amatorsko, i to jest najdelikatniej, jak można to w ogóle przedstawić. To jest ogromna amatorszczyzna, to co widzimy w ogóle, jeżeli chodzi o epicką furię, w sensie logistycznym, w sensie koncentracji sił, w sensie zaplanowania, w sensie rozpoznania wywiadowczego, w sensie rozpoznania satelitarnego. No krótko mówiąc, została rozpoczęta operacja bez żadnych celów strategicznych. To jest już fundamentalny błąd, nawet biorąc pod uwagę to, że agresja na Irak w 2003 roku była zbrodnią. Była nie tylko złamaniem prawa międzynarodowego, ale szeregiem zbrodni wojennych i no niestety George W. Bush, jako były prezydent Stanów Zjednoczonych, po dziś dzień nie stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, a powinien oczywiście, w oczywisty sposób powinien stanąć jako zbrodniarz wojenny przed Trybunałem Karnym. Natomiast nawet ta operacja z 2003 roku była przygotowana. Ona była, jakkolwiek negatywnie jej nie oceniać, ona pod względem czysto wojskowym, logistycznym była po prostu przygotowana. Tutaj jest zero przygotowania i narasta sprzeciw. Ja nie chcę powiedzieć bunt, ale narasta bardzo istotny sprzeciw w armii i tych wszystkich, którzy się nie zgadzają na takie amatorskie prowadzenie działań wojennych, po prostu się dymisjonuje, czy też każe się im odchodzić na emeryturę. I to jest moim zdaniem, to dokładnie się dzieje, jeżeli chodzi o Randiego George'a, szefa sztabu armii USA, bardzo doświadczonego oficera. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że Donald Trump i Pete Hexet wycinają ludzi, którzy się nie zgadzają na No właśnie, na co się nie zgadzają? Nie zgadzają się na chrześcijański syjonizm, na tworzenie Armagedonu, na tworzenie sytuacji, w której ma przyjść Mesjasz. Tu już oczywiście mówię to wszystko ironicznie, odnosząc się do tych ewangelikalnych chrześcijan, tak zwanych ewangelikalnych chrześcijan. Pamiętajmy, że no właśnie, Donald Trump jest pierwszym prezydentem USA, który stworzył w Białym Domu biuro wiary. Biuro wiary. Ewidentnie widać, że brakuje tam doradców wysokiej klasy, brakuje naprawdę fachowców wojskowych. Mamy substytut w postaci biura wiary i w cudzysłowie pastorki Pauli White, która mikrofonem próbuje egzorcyzmować wiernych. No, to budzi wielkie zaskoczenie, to budzi wielki niesmak, budzi uśmiech politowania na ustach wielu, wielu ekspertów, polityków na całym świecie, ale robi to w świetle reflektorów Donald Trump. Ta jego ostatnia przemowa o swoich współpracownikach no, też wywołała dosyć dużą konsternację. W ogóle to, w jaki sposób Donald Trump, kontaktuje się ze światem zewnętrznym. Mówi więcej o sali balowej w Białym Domu, o tym, że jeżeli ktoś jest dla niego miły, to on to bardzo lubi, no to ewidentnie są tutaj duże problemy zdrowotne. Tak jak powiedziałem, wielokrotnie Donald Trump nazywał swojego poprzednika mianem, cytuję, głupiego, natomiast no tutaj myślę, że wielu lekarzy miałoby ciężki orzech do zgryzienia, jak to wszystko zaklasyfikować. Sam fakt komunikowania się w sytuacji prowadzonej wojny w taki sposób ze społeczeństwem, gdzie więcej czasu poświęca nowej sali balowej w Białym Domu urzędujący prezydent niż właśnie kwestii zakończenia tej wojny, bo której skutki odczuwają także przeciętni Amerykanie. Już galon benzyny przecież wzrósł do ponad 4 dolarów. Są niektóre stany, gdzie dobija nawet do 6. I to są potężne problemy Stanów Zjednoczonych, a oczkiem w głowie prezydenta jest nowa sala balowa za ciężkie pieniądze. Ale wracając, szanowni państwo, do konkretów, bo to oczywiście ważne, żeby o tym powiedzieć. Są problemy ewidentne z komunikacją, są tutaj duże problemy. Pojawiła się informacja o zestrzeleniu kolejnego, drugiego samolotu F-35 przez siły zbrojne Iranu. Ten samolot miał zostać strącony nad środkowym Iranem. To są na razie informacje niepotwierdzone. Zawsze Państwu mówię o tym, że jeżeli podaję taką informację, pojawia się, że są informacje niepotwierdzone. Tak, pojawiła się taka informacja, na razie Stany Zjednoczone nie potwierdziły tego. Mamy także informacje o zestrzeleniu kolejnego samolotu F-15. Krótko mówiąc, jeżeli Donald Trump mówi, że Iran nie posiada armii, że armia została zniszczona została obrona powietrzna, a spadają samoloty F-15, F-35, spadają kolejne drony MQ-9 Reaper. To są drony rozpoznawcze, bardzo drogie, bardzo elitarne. Szacuje się, że od 18 do 20 takich dronów już zostało zestrzelonych przez siły zbrojne Islamskiej Republiki Iranu, czy to siły zbrojne, czy IRGC, Korpus Strażników Rewolucji. To pokazuje to, o czym Państwu mówiłem we wczorajszym podcaście geopolitycznym na żywo, że Iran zachowuje pełne zdolności nie tylko ofensywne, ale spore zdolności obronne. To jest niezwykle, niezwykle ważne, niezwykle znamienne. Także warto to mieć na uwadze. Wykorzystują to Chiny, szanowni państwo, wykorzystują to Chiny. Stany Zjednoczone wystrzeliwują się z Tomahawków, z rakiet do systemów Patriot, do zestawów THAD. Izrael wystrzeliwuje rakiety SM-3, te systemy Arrow-3, Proca Dawida, prawda, Żelazna Kopuła, one są już bardzo mocno dziurawe. A Chiny niczym ten wódz na wzgórzu patrzą, jak cudzym mieczem zabijany jest konkurent. To jest ten jeden z 36 starożytnych chińskich forteli, zatytułowany Zabij pożyczonym mieczem. I to Amerykanie właśnie wyczerpują swoje strategiczne zapasy broni, ściągają te zapasy amunicji od sojuszników. Następuje destrukcja amerykańskich sojuszy, a Chiny umacniają swoją pozycję. I szanowni państwo, miesiąc przed wizytą amerykańskiego prezydenta w Pekinie ma przyjechać tam liderka tajwańskiej opozycji, która sprzeciwia się zakupom amerykańskiej broni. Xi Jinping chce pokazać Amerykanom, chce pokazać prezydentowi Trumpowi, że są na wyspie Tajwan politycy, którzy nie lubią Stanów Zjednoczonych, którzy, krótko mówiąc, mogą rozmawiać ze Stanami, mogą rozmawiać z władzami w Pekinie i, co bardzo ciekawe, jest to polityk Kuomintangu, który ma przybyć właśnie do Pekinu. To jest taka alternatywa dla Demokratycznej Partii Postępu, która jest bardzo mocno proamerykańska, jest bardzo mocno, prawda, no, taka konfrontacyjna jeszcze wobec Pekinu. Natomiast tutaj mamy do czynienia z przygotowaniem właśnie tego osłabiania pozycji USA w sprawie Tajwanu, pokazaniem, że Chińczycy kontynentalni mogą się porozumieć z Chińczykami żyjącymi na Tajwanie i nie trzeba tutaj żadnego pośrednictwa amerykańskiego. Co więcej, nie potrzeba żadnego pozwolenia amerykańskiego w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o nasze podwórko, jeżeli chodzi o naszą część świata, to premier Węgier Viktor Orbán odpowiedział na wpis premiera Donalda Tuska i w kontekście kryzysu energetycznego w Unii Europejskiej po prostu dał dobrą radę, aby Unia Europejska zniosła sankcje nałożone na rosyjską energię. Po prostu. To wszystko się dzieje w kontekście tego głośnego wywiadu dla brytyjskiego dziennika The Telegraph, o którym Państwu już mówiłem, gdzie prezydent Trump poinformował, że poważnie rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO. W tej swojej słynnej wypowiedzi właśnie z najbliższymi współpracownikami nazwał NATO mianem papierowego tygrysa. Mianem papierowego tygrysa, to też jest bardzo, bardzo znaczące. Natomiast następuje nadal ostrzał bazy lotniczej Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej. Zostało tam m.in. instalacje amerykańskie po raz kolejny porażone w ciągu ostatnich 24 godzin. Mamy też sytuację bardzo znaczącą, to znaczy w otoczeniu, najbliższym otoczeniu Donalda Trumpa pojawiają się bardzo mocne głosy na temat stworzenia nowego sojuszu. I tutaj chciałbym Państwu zwrócić uwagę na wypowiedź Kita Kelloga. To jest ten słynny specjalny wysłannik Donalda Trumpa na Ukrainę, który zaproponował, aby USA opuściły Sojusz Północnoatlantycki na podstawie artykułu 13 Traktatu Waszyngtońskiego i, uwaga, zaczęły budować własny, nowy sojusz obronny i to sojusz w Europie. Uwaga, z kim? Zaproponował emerytowany generał Kit Kellogg, aby taki sojusz Amerykanie stworzyli z Ukrainą, z Polską, z Niemcami, ale również z Japonią i Australią. I to jest ewidentny psztyczek w nos, mówiąc takim językiem kolokwialnym, dla zachodniej Europy. To jest ewidentna próba rozgrywania tak zwanej nowej Europy i starej Europy, wciąganie Australii w to, co już zresztą te podwaliny były zrobione, jeżeli chodzi o AUKUS, czyli ten sojusz brytyjsko-amerykańsko-australijski. To jest taka, można powiedzieć, próba odegrania się za to, że NATO nie chce wspomóc Amerykanów w inwazji lądowej czy też w odblokowaniu cieśniny Ormus. Wydaje się to być szaleństwem, ponieważ w żaden sposób tego typu sojusz nie jest w stanie zrównoważyć dzisiaj wpływów chińskich w mojej ocenie. Natomiast to pokazuje, jak bardzo nieprzewidywalna stała się polityka amerykańska. To znaczy, że te wszystkie podwaliny od końca lat 40. budowane tej wysuniętej obecności Stanów Zjednoczonych stają się tak naprawdę właśnie papierowym tygrysem, używając tego określenia Donalda Trumpa. To dzisiaj Stany Zjednoczone są takim papierowym tygrysem, bo jak inaczej nazwać tę przeciągającą się operację Epicka Furia? Mamy sytuację absolutnie kuriozalną. Absolutnie kuriozalną, to znaczy jest 35. dzień wojny. Jest 35. dzień wojny i Stany Zjednoczone tak naprawdę nie osiągnęły żadnego celu. Żadnego celu. Ani nie zlikwidowały cywilnego programu nuklearnego Iranu, ani nie zlikwidowały programu rakiet balistycznych, ani nie położyły ręki, przysłowiowo oczywiście, na złożach ropy naftowej w Iranie, ani nie doprowadziły do, że tak powiem, umiędzynarodowienia żeglugi przez cieśninę Ormus. Co więcej, doprowadziły do selektywnego otwarcia, że tak to określę, no to mamy do czynienia z potężnym problemem. Z potężnym problemem dzisiaj dla Stanów Zjednoczonych i dla wizerunku Stanów Zjednoczonych, prawda, jeżeli chodzi o sojuszników. Jeżeli chodzi o sojuszników, to jest potężny problem dla Stanów Zjednoczonych i tego typu, moim zdaniem, wypowiedzi jak Kita Kelloga, to jest wypuszczanie pewnego balonika takiego próbnego, to jest próba pogrożenia palcem zachodniej Europie, próba, że tak powiem, skarcenia tych państw. Przypomnę tylko, że Hiszpania, rząd Pedro Sancheza nie zgodził się na udostępnienie baz wojskowych lotnictwu Stanów Zjednoczonych. Francja selektywnie pozwala, to znaczy nie pozwoliła na transport do Izraela i to wywołało wściekłość i w Izraelu, i w Stanach Zjednoczonych. Włochy odmówiły udostępniania przestrzeni powietrznej dla operacji przeciwko Iranowi, a ostatnio dołączył do tego inny kraj, który jest poza NATO, ale i powołuje się na swoje długoletnie tradycje neutralności, czyli Austria. Austria nie godzi się na udostępnianie swojego terytorium pod amerykańską operację przeciwko Iranowi. Tych krajów jest coraz więcej. Wielka Brytania jest bardzo zdystansowana, wywołuje to coraz większą frustrację i wściekłość samego Donalda Trumpa. Stąd te informacje, te przecieki kontrolowane oczywiście, przecieki takie jak wypowiedź Kita Kelloga. Generalnie Donald Trump, proszę zauważyć, opiera się na swoich bliskich znajomych, na Steve'ie Witkoffie, na Jaredzie Kushnerze, swoim zięciu. Oczywiście Witkoff to jest jego, można powiedzieć, partner biznesowy i przyjaciel z branży deweloperskiej. Z kolei Kit Kellogg nie jest czynnym wojskowym, ani nie jest czynnym dyplomatą. To są ludzie spoza obiegu, powiedziałbym, takiej oficjalnej administracji amerykańskiej. Jeżeli spojrzymy w ogóle na postać Jareda Kushnera, czy na postać właśnie wspomnianego przeze mnie Steve'a Witkoffa, to oni nie mają żadnego umocowania prawnego, żeby w ogóle prowadzić jakiekolwiek negocjacje, czy to z Rosją, czy z Ukrainą, czy na Bliskim Wschodzie. To warto to mieć na uwadze. Zresztą Irańczycy moim zdaniem już nie uwierzą, nie zawierzą więcej takim wysłannikom jak Witkoff i Kushner, bo oni zostali po prostu oszukani. Przypomnę tylko, że toczyły się rozmowy w Maskacie, w stolicy Omanu, później w Genewie, a następnie miały być w Wiedniu i to była tylko przykrywka dla przygotowania się, prawda, no właśnie, do uderzenia, do tej agresji bezprawnej i niczym nie sprowokowanej. Natomiast Izrael postępuje w Libanie, dochodzi do kolejnych zbrodni wojennych. Izrael, szanowni państwo, zniszczył mauzoleum apostoła Szymona Piotra w wiosce Szam w południowym Libanie. Krótko mówiąc, obok chrześcijańskich miejsc świętych są niszczone także całe wioski, są niszczone mosty, meczety. Codziennie są bombardowania południowego Libanu na południe od rzeki Litani, to o czym Państwu już mówiłem. Czyli krótko mówiąc, południe Libanu jest przekształcane w drugą strefę Gazy. To wszystko na oczach całego świata. Warto to mieć na uwadze. Jeżeli chodzi o noc, która minęła, noc z 2 na 3 kwietnia, to też warto powiedzieć, że doszło do uderzenia nie tylko na Prince Sultan, na bazę lotniczą w Arabii Saudyjskiej, ale także w amerykańską bazę w Jordanii. To też warto odnotować, czyli mamy zachowanie pełnych zdolności operacyjnych, jeżeli chodzi o te zdolności przynajmniej uderzeniowe Iranu. Jeżeli się potwierdzi zniszczenie samolotu F-35, zestrzelenie tego samolotu, ja to Państwu oczywiście potwierdzę w kolejnym podcaście na żywo, natomiast teraz tylko sygnalizuję, że coś takiego się pojawiło. Coś takiego się pojawiło i to warto to odnotować. Teraz, szanowni państwo, chciałbym przejść do odpowiedzi na państwa pytania. Serdecznie dziękuję państwu za tak wyśmienitą frekwencję. Jest nas ponad 2000 osób na żywo. Dziękuję także tym wszystkim tym z Państwa, którzy wspierają kanał i werbalnie, i materialnie na Buy Coffee, na Zrzutce, na PayPalu, na wpłatami bezpośrednimi. Serdecznie Państwu dziękuję. Dzięki Państwu istnieje ten kanał i funkcjonuje cały czas podcast geopolityczny, już dziesiąty rok. Przypomnę, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego, pomaga otwierać zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania, pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich, prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób, które wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. I teraz, Szanowni Państwo, przechodzę do Państwa pytań. Jak zwykle jest ich bardzo, bardzo dużo. Bardzo się cieszę i widzę, że dyskusja również się świetnie rozwinęła. Na wstępie tutaj chciałem podziękować użytkownikowi Miłosz Sieracki za wsparcie. I przechodzę do pierwszego pytania. Tomasz Doega, 7132. Czy coś wiadomo o nowym przywódcy Iranu? Nic o nim nie słychać. Tak, to jest dobre pytanie. Mojtaba Khamenei, syn zabitego Ayatollaha Alego Khameneiego, który został następcą, prawdopodobnie został wywieziony do Rosji na operację po ataku, po bombardowaniu. Ale to są oczywiście informacje niepotwierdzone, żeby była pełna jasność. Takie informacje się pojawiły w przestrzeni medialnej. Wiemy o co najmniej dwóch transportach humanitarnych rosyjskich do Iranu, jeden morski, jeden lotniczy. Tym lotniczym pojawiły się informacje, że Mojtaba Khamenei miał zostać przetransportowany do Moskwy, tam miał przejść operację chirurgiczną. Nie jestem w stanie potwierdzić w trzech niezależnych źródłach, aby to było pewnikiem, natomiast takie informacje, takie spekulacje się pojawiły, no warto mieć to gdzieś w tyle głowy, natomiast rzeczywiście na razie nic o tym nie słychać. Myślę, że władze Iranu po prostu starają się chronić Mojtabę Khameneia. Lematrix Samel, jakie postępy ma IDF w południowym Libanie? No, to znaczy, to co już powiedziałem, te informacje o zniszczeniu i kościołów, i meczetów, i dóbr kultury, i wyburzaniu całych wiosek, jest, krótko mówiąc, kasus strefy gazy. Jest doktryna Dahii stosowana w południowym Libanie, czyli jest atakowana cała infrastruktura, nie tylko infrastruktura wojskowa, ale także infrastruktura krytyczna, cywilna, wyburzane są poszczególne wnioski, miasteczka, po prostu jest równany z ziemią południowy Liban. Stanisław Wiloch, czy Izrael będzie kontynuować agresję na Iran w sytuacji, gdy USA wycofają się z działań wojskowych? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak, natomiast na razie nic nie wskazuje na to, aby w najbliższych dniach Amerykanie się mieli wycofać z tych działań wojskowych. Te ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa wskazują na to, że jeszcze do 3 tygodni Amerykanie są w stanie prowadzić jakieś działania wojenne. Ja stawiam taką hipotezę, podtrzymuję tę hipotezę, którą Państwu przedstawiłem wczoraj w podcaście na żywo, że Amerykanie będą chcieli przyćmić swoje wycofanie z Bliskiego Wschodu operacją przeciwko Kubie. To znaczy, jeżeli zapadną takie decyzje o wycofaniu się z Iranu, chyba że Izrael dokona operacji pod fałszywą flagą, aby utrzymać obecność amerykańską, bo tego nie możemy wykluczyć, Szanowni Państwo. Na razie widać, że narracja Donalda Trumpa nieco się zmieniła. Widocznie ktoś, tak jak mówi zresztą tutaj magazyn The Time, ktoś mu powiedział, jak wygląda rzeczywistość, bo Donald Trump otrzymuje codziennie takie briefingi wideo przygotowane przez Pentagon. No i z tych briefingów ma wynikać, że wszystko idzie super, że zostało przeprowadzonych kilkanaście tysięcy uderzeń, że naprawdę już Iran ma zmiecioną obronę powietrzną, tylko problem polega na tym, że to się nie trzyma rzeczywistości, to się nie trzyma prawdy. Widzimy tutaj, że no, są strącane amerykańskie samoloty F-15, F-35, drony MQ-9 Reaper, bardzo drogie, rozpoznawcze. I to aż 18 potwierdzonych zestrzeleń. W związku z czym, jeżeli nie dojdzie do jakiejś operacji pod fałszywą flagą i skłonienia Stanów Zjednoczonych nawet do użycia broni jądrowej, no to pytanie, jak długo amerykański podatnik wytrzyma te ceny paliw, jak amerykański podatnik długo wytrzyma doniesienia o śmierci kolejnych żołnierzy amerykańskich. Operacja lądowa oczywiście jest teoretycznie możliwa. Ja przypomnę tylko, że to ultimatum prezydenta Trumpa trwa do 6 kwietnia. Czyli jeszcze 3 dni. Jeszcze 3 dni. Użytkownik rowerzysta. Dzień dobry. Pytanie, czy prawdą jest, że Irańczycy wzięli do niewoli amerykańskich komandosów na jednej ze swoich wysp? Pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiam. Na razie nie ma takich potwierdzonych informacji. Są także niepotwierdzone informacje o zakładnikach, ale w postaci oficerów CIA i oficerów Mossadu. Także mówi się o oficerach MI6, czyli wywiad brytyjski, którzy mieli być pojmani w dniach 8, 9, 10 stycznia bieżącego roku. I ta operacja lądowa miałaby być operacją także nie tylko przechwycenia ewentualnie irańskiego uranu wzbogaconego do 60%, ale to jest jakieś 430 do nawet niektórzy mówią, niektóre źródła do 500 kg, czy nawet 550, bo tu są naprawdę bardzo różne dane w przestrzeni publicznej, ale także to miałaby być operacja odbicia zakładników. Także operacja odbicia zakładników. Tego wykluczyć nie można, choć byłoby to ekstremalnie trudne. Widać, że po prostu w sztabie generalnym Armii Amerykańskiej narasta sprzeciw. Stąd te dymisje, o których Państwu dzisiaj mówiłem i od samego początku właśnie o tym wspominam. Łukasz Wawrzyniak, czy uważa pan, że wątek syjonistyczny jest głównym przyczynkiem ataku na Iran? Znaczy, ta sytuacja jest naprawdę wręcz niesamowita. To znaczy, kiedy analizujemy twardy układ sił i interesów, decyzje racjonalne podejmowane przez decydentów, decyzje racjonalne podejmowane przez aktorów międzynarodowych, mówiąc tym żargonem geopolitycznym, to tutaj te kwestie byłyby traktowane, powiedziałbym, marginalnie. No i tak patrząc rzeczywiście na to, co Stany Zjednoczone robiły przez ostatnich kilkadziesiąt lat, a zwłaszcza po zakończeniu zimnej wojny, kiedy był atak na Jugosławię, była agresja na Jugosławię, była agresja na Afganistan, agresja na Irak, agresja wobec Libii, Syrii, cała tak zwana arabska wiosna. No to wszystko były działania, które oczywiście należy potępić, natomiast z punktu widzenia i prawa międzynarodowego, i jakby takiej moralności, etyki, chociaż ona oczywiście w stosunkach międzynarodowych jest traktowana bardzo labilnie, ale to należy potępić. Mimo to z punktu widzenia geopolitycznego można było wskazywać na pewne działania, pewną logikę geopolityczną hegemona. Natomiast ten atak, ta agresja na Iran z tego roku, 2026, która rozpoczęła się 28 lutego i przyjęli Amerykanie kryptonim Epicka Furia, no wymyka się, powiedziałbym, spod takiej racjonalnej oceny, takiej klasycznej geopolitycznej oceny, która zakłada pewną racjonalność aktorów międzynarodowych, która zakłada kierowanie się przede wszystkim interesem, układem sił. To się wymyka z racjonalnej analizy i tutaj ewidentnie potrzeba innego instrumentarium, czy dodatkowego instrumentarium, czyli analizy ideologii, analizy także, no powiedziałbym, nauk o religii, bo ten czynnik, o którym pan wspomniał, właśnie pan Łukasz, ten czynnik syjonistyczny, ten wątek chrześcijaństwa, syjonizmu takiego chrześcijańskiego, czy chrześcijańskiego syjonizmu, jest jednak moim zdaniem wątkiem wiodącym. Jest moim zdaniem wątkiem wiodącym. To znaczy nie korytarz IMEC, India Middle East Europe Corridor, czyli ten korytarz Indie, Bliski Wschód, Europa, nie alternatywa wobec chińskiego nowego jedwabnego szlaku, koncepcji pasa i drogi Xi Jinpinga, staje się takim motywem przewodnim, leitmotivem działań amerykańskich, ale nawet nie obrona państwa Izrael, tylko pewna wizja wielkiego Izraela, która ma przyspieszyć właśnie Armagedon i nadejście Mesjasza. No i patrząc na wypowiedzi takich ludzi jak Paula White, na ludzi z Biura Wiary w Białym Domu, nowo przecież utworzonego przez 47. prezydenta USA, no nie sposób nie zauważyć, że ten czynnik parareligijny jest jednym z absolutnie wiodących. I z wojny, która według części analityków miała być wojną racjonalną, Bo takie cele jak właśnie program nuklearny Iranu, program rakietowy Iranu i tak dalej, tu mamy tak naprawdę czynnik parareligijny, który staje się czynnikiem wiodącym, bo to, co robią dzisiaj Amerykanie, jest absolutnie irracjonalne z punktu widzenia geopolitycznego. To znaczy, Amerykanie pozbywają się swoich zapasów, rakiet ofensywnych, przeciwrakiet, niszczą swoje relacje z sojusznikami, zrywają te łańcuchy, powiedziałbym, sojusznicze, wzmacniając Chiny i Rosję. I robią to w imię pobudek religijnych, moim zdaniem, czy parareligijnych, no jeżeli w ogóle można chrześcijański sionizm nazwać religią. Ale to jest bardzo wpływowy nurt także w Partii Republikańskiej, a może nawet przede wszystkim. Dobrze, idziemy dalej do Państwa pytań, jest ich bardzo dużo. 19 ku Q, R, Y i tak dalej. Tutaj użytkownik będzie wiedział, o kogo chodzi. Taki jest nick. Pytanie, panie Leszku, czy wojna z Iranem jest prowadzona również z kasy NATO? Tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Wiemy o tym, że część baz natowskich została użyta przez Stany Zjednoczone do ataku na Iran. A zatem można powiedzieć, że po części tak. No bo jeżeli amerykańskie bazy w Europie są utrzymywane z budżetu Sojuszu Północnoatlantyckiego i te bazy były użyte, chociażby Ramstein w Republice Federalnej Niemiec, to po części tak. Le Matrix Samel i pytanie, jakie były powody zwolnienia szefa sztabu US Army? No, oficjalnie kwestia osiągnięcia wieku emerytalnego, ale przecież kadencja właśnie generała George'a to jest rok 2027. Ewidentnie chodzi o sprzeciw tego generała, tego amerykańskiego szefa sztabu, wobec kontynuowania wojny z Iranem w taki sposób, jak jest to obecnie robione. Andrzej Bielski. Panie doktorze, druga faza wojny na Ukrainie trwa już ponad 4 lata. Celowe działanie Rosji w celu osłabienia NATO czy błędy w sztuce wojennej? Myślę, że jedno i drugie. Paradoksalnie, jedno i drugie. To znaczy, Rosja popełniła szereg błędów, przygotowując całą tę, jak oni nazywają to, specjalną operację wojskową. Myślę, że popełnili szereg błędów już w listopadzie, grudniu roku 2021. Błędne informacje wywiadowcze, błędnie przygotowana cała operacja, dużo strat. Natomiast istota tej drugiej fazy wojny na Ukrainie to jest przemielanie sprzętu wojskowego NATO. To jest osłabianie Sojuszu Północnoatlantyckiego, który przekazał mnóstwo zapasów z własnych magazynów wojskowych. Dzisiaj dobrym przykładem, takim modelowym przykładem, podręcznikowym wręcz jest Polska, która z własnych zapasów, z własnych magazynów Wojska Polskiego przekazała na Ukrainę ponad 100 milionów sztuk amunicji różnego kalibru, przekazała kilkaset czołgów, bojowych wozów piechoty, kołowych transporterów opancerzonych, do tego śmigłowce, do tego samoloty i tak dalej. Nie jest w stanie dzisiaj państwo polskie w stosunku 1 do 1, w dającej się przewidzieć perspektywie, zapełnić tej dziury, tej luki w uzbrojeniu. To jest potężne rozbrojenie Wojska Polskiego, bo nie wystarczy kupić armatohaubice koreańskie, czy nie wystarczy kupić czołgi Abrams, trzeba jeszcze to ludzi nauczyć obsługiwać to, trzeba zgrać pododdziały od szczebla plutonu do szczebla dywizji i trzeba wyszkolić rezerwy na tym sprzęcie. To są lata, tego się nie robi w ciągu kilkunastu dni, w ciągu kilkunastu tygodni, czy nawet w ciągu kilkunastu miesięcy. Tu potrzeba kilkudziesięciu miesięcy, a to na to, aby zgrać wszystkie pododdziały, oddziały, związki taktyczne, a następnie wyszkolić rezerwy. To jest co najmniej 3 lata, to jest minimum 3 lata. W związku z czym Rosja osiągnęła taki cel, że osłabiła bardzo mocno tak zwaną wschodnią flankę NATO, doprowadziła do rozdźwięków między sojusznikami, bo ewidentnie kwestia dalszego wspierania Ukrainy to jest jeden z największych rozdźwięków w dziejach Sojuszu Północnoatlantyckiego. A zatem Rosja, kontynuując tę wojnę, zaczyna naprawiać pewne błędy, które popełniła ewidentnie. Moim zdaniem w ogóle już samo zainicjowanie tej tak zwanej specjalnej operacji wojskowej było błędem. Natomiast, a na pewno w roku 2022, oczywiście ja potępiam agresję w stosunkach międzynarodowych i w żaden sposób niczego tutaj nie usprawiedliwiam, ale patrząc na to, co pisze chociażby John Mearsheimer, profesor stosunków międzynarodowych z USA, wiemy nieco więcej na temat logiki funkcjonowania mocarstw, tego tragizmu polityki mocarstw i absolutnie nie usprawiedliwiając tutaj agresji w stosunkach międzynarodowych, wiemy, że mocarstwa kierują się swoją logiką, w cudzysłowie oczywiście swoją logiką, i nie pozwalają na przybliżanie się do swoich granic bazą wojskowym obcego mocarstwa. Taka jest po prostu ta logika funkcjonowania świata i tak jest od czasów starożytnych aż po dziś dzień. Dlatego Rosja obecnie absolutnie po tych szeregu błędów, które popełniła, celowo osłabia NATO. I wydaje się, że to robi skutecznie. Andrzej Strzemiński. Pytanie. Czy to prawda, że Rosjanie przekazali Iranowi system S-500 i że Iran zniszczył 40 F-35 jednym uderzeniem na jedno z głównych lotnisk wojskowych Izraela? No nie, nie. Takich informacji nie ma, że zostało zniszczonych 40 F-35. Na razie jest jedno potwierdzone strącenie i ta informacja dzisiaj z nocy, że drugie zestrzelenie F-35. Jeżeli chodzi o przekazanie systemu S-500, są takie informacje, ale są to informacje jednoźródłowe. Są to informacje niepotwierdzone. Ale rzeczywiście ja również zetknąłem się z takimi informacjami, że przynajmniej jeden zestaw S-500 miałby zostać rzekomo przekazany Iranowi. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest prawda. To jest informacja jednoźródłowa i podkreślam to. Zoeher, użytkownik o takim niku, pyta, jak w obecnych realiach geopolitycznych powinna wyglądać długofalowa strategia Polski, aby zachować możliwie największą suwerenność między wpływami wschodu i zachodu. Te pytania się pojawiają, ale dziękuję za te pytania, bo to znaczy, że Państwo reprezentujecie znacznie wyższy poziom kultury strategicznej niż większość rządzących Polską po roku 1989. To znaczy, widzicie Państwo, że trzeba lawirować, trzeba być elastycznym, trzeba mieć doktrynę elastycznego reagowania między wpływami wschodu i zachodu. Czyli krótko mówiąc, nawet z tego pytania, w jaki sposób tutaj użytkownik zadał, wynika, że Polska musi mieć strategię polityki wielowektorowej. Polska musi mieć dobre relacje z Chinami, Polska musi mieć dobre relacje, bardzo dobre relacje z Indiami, Polska musi znormalizować relacje z Rosją i z Białorusią, przywrócić normalne relacje handlowe. Ja nie mówię o żadnym sojuszu. Ja nie mówię o żadnym zrywaniu sojuszy dotychczasowych i przechodzeniem na stronę Szanghajskiej Organizacji Współpracy tylko i wyłącznie, ponieważ uważam, że nawet dzisiaj członkostwo w NATO i w Unii Europejskiej w żaden sposób nie wyklucza członkostwa Polski w grupie BRICS Plus czy w Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Polska musi umieć grać, musi się wreszcie nauczyć grać na wielu fortepianach. Polska musi przyjąć doktrynę zero wrogów wśród sąsiadów. Ja wiem, że te relacje z sąsiadami są trudne, zwłaszcza z Ukrainą. To są naprawdę arcytrudne relacje z Ukrainą, ale w naszym dobrze pojętym interesie jest to, aby nie wchodzić do żadnej wojny, aby umieć równoważyć wpływy jednych państw dobrymi relacjami z innymi. Z Rosją i z Białorusią nie mamy żadnych zaszłości historycznych, które uniemożliwiałyby znormalizowanie relacji. No spójrzmy na relacje polsko-niemieckie. To są relacje bardzo trudne. Ja wielokrotnie podkreślałem, że w mojej ocenie Niemcy w sensie geopolitycznym są o wiele większym zagrożeniem dla państwa polskiego, dla jego bytu, dla jego suwerennego bytu, dla niepodległości, suwerenności i całości integralności terytorialnej Rzeczypospolitej niż Rosja. Bo Rosja nie ma żadnych pretensji terytorialnych wobec Polski. Nie ma tam żadnych liczących się środowisk politycznych, które chciałyby anektować Podlasie na przykład i tak dalej. Natomiast w Niemczech są poważne siły, chociażby w Bundestagu czy nawet w Europarlamencie, które wprost odwołują się do kwestii rewizji granic. No nie trzeba daleko szukać, AfD, prawda, i tak dalej. W związku z czym musimy sobie zdawać sprawę, że na przestrzeni ponad 1000 lat istnienia państwa polskiego to nie, żywioł niemiecki był o wiele większym zagrożeniem, germanizacja była o wiele większym zagrożeniem niż rusyfikacja. Natomiast daliśmy sobie wmówić, oczywiście w cudzysłowie daliśmy, tej propagandzie, która funkcjonuje od zwłaszcza ostatnich 5 lat, tych 4 ponad już lat, że to Rosja jest tym zagrożeniem nieusuwalnym i że konfrontacja militarna z Rosją jest wręcz, jesteśmy na nią skazani, jest nieunikniona. Natomiast to jest błąd percepcji, to jest błąd myślenia geostrategicznego, absolutny błąd, który może skończyć się końcem istnienia III Rzeczpospolitej. To też trzeba zaznaczyć. Ja uważam, że w relacjach polsko-ukraińskich, polsko-białoruskich, polsko-rosyjskich jest szereg spraw do załatwienia, ale to nie przekracza zdolności państwa polskiego, tych zdolności, które dzisiaj mamy. Te sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich, które niewątpliwie są, sprawy historyczne, ale także część kwestii związanych z warunkami brzegowymi przywrócenia, powiedzmy, tej współpracy gospodarczej, to jest wszystko, czym powinny zajmować się zespoły robocze powołane w tym celu, ale musi najpierw istnieć inicjatywa dyplomatyczna, a zatem bardzo ważne jest, to jest to fundament, absolutny fundament, aby Polska uniknęła wojny, to jest przybycie na placówkę przy ulicy Belwederskiej w Warszawie do ambasady Federacji Rosyjskiej nowego ambasadora mianowanego przez prezydenta Władimira Putina, czyli pana Georgija Michno. Tutaj powinno być agrément ze strony, taki specjalny dokument, taka zgoda Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i następnie powinno być przyjęcie, to uroczyste przyjęcie listów uwierzytelniających, na przykład w Belwederze, przez prezydenta Karola Nawrockiego. No bo jeżeli nie będzie, jeżeli pan Georgij Michno, pan ambasador Georgij Michno będzie uznany za persona non grata, a no, docierają do nas niestety takie informacje, że tak się może zdarzyć. Oby nie, ale gdyby się tak stało, no to jednak po zamknięciu trzech konsulatów rosyjskich w Polsce i trzech polskich w Rosji, nieobsadzona placówka no, będzie prawdopodobnie zamknięta. Będzie zerwanie relacji dyplomatycznych i to jest tragedia. To byłaby absolutnie tragedia, dlatego długofalowa strategia Polski powinna być strategią wielowektorową, opartą przede wszystkim o doktrynę zero wrogów wśród sąsiadów. Uważam, że Polska powinna przystąpić do grupy BRICS Plus i do Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Polska powinna włączyć się w budowę nowego jedwabnego szlaku i nowego bursztynowego szlaku. Uważam, że Polska powinna zaprosić kapitał chiński, indyjski do siebie. Powinniśmy bardzo mocno rozwijać relacje z Turcją, równoważyć te wpływy w Sojuszu Północnoatlantyckim, te wpływy niemieckie i francuskie, właśnie zbliżeniem do Turcji. To jest bardzo dobry kierunek, uważam. I ta dywersyfikacja polskiego bezpieczeństwa, a nie wieszanie bezpieczeństwa Polski i Polaków na klamce w Waszyngtonie, w Moskwie, w Brukseli, w Tel Awiwie, Jerozolimie czy w Kijowie. To jest absolutnie droga donikąd. Taka postawa właśnie wierno-poddańcza, wasalna pod adresem jednej ze stolic. No tutaj państwo się tutaj są takie, śmiejecie się państwo, że jest biuro wiary, no jest Departament Wojny, jest biuro wiary, skoro jest wojna, to jest kwestią wiary. Czy Amerykanie to wygrają? YDT7, nick użytkownika, czy wobec oczywistych bzdur, które wygaduje i robi Trump, bierze się pod uwagę, że mógł zostać w cudzysłowie podmieniony? No nie, to myślę, że po prostu nastąpiła bardzo duża zmiana wewnętrzna w psychice Donalda Trumpa, bo ja stawiam taką hipotezę, żeby była pełna jasność, to jest moja hipoteza, uważam, że nastąpiła duża zmiana w psychice Donalda Trumpa po zaszantażowaniu go aktami Epsteina. Znaczy, w mojej ocenie jest bardzo duża różnica między pierwszą prezydenturą a drugą Donalda Trumpa, pierwszą kadencją z lat 2017-2021, a obecną, aczkolwiek to nie jest wolta o 180 stopni, jak się próbuje w Polsce mówić. Część środowisk post-trumpowskich, tak bym to nazwał, próbuje to mówić właśnie o jakiejś podmianie, o tym, że to jest jakaś wolta, że nie. Donald Trump był politykiem ultra proizraelskim już w latach 2017-2021. Doprowadził do podpisania porozumień abrahamowych, doprowadził do zerwania JCPOA, czyli porozumienia nuklearnego z Iranem. To nie był nigdy gołąbek pokoju. Owszem, propaganda jedno, ale rzeczywistość swoje. Natomiast myślę, że absolutnie przełomowym punktem był 30 stycznia 2026 roku ujawnienie 3 milionów stron akt Epsteina, mnóstwo godzin filmów, zdjęć i bardzo szybka wizyta po tym odtajnieniu, czy po tym ujawnieniu tych akt, bardzo szybka wizyta Benjamina Netanyahu w Białym Domu i moim zdaniem bardzo silny nacisk na Donalda Trumpa. Pod wpływem tak silnego stresu, pod wpływem tak potężnych nacisków, psychika każdego człowieka mogłaby się załamać czy po prostu zmienić. To, w jaki sposób zachowuje się Donald Trump, który właśnie mówi więcej o sali balowej, o tym, że kogoś lubi, nie lubi, to pokazuje, że doszło do jakiegoś wstrząsu, moim zdaniem, w psychice Trumpa, ale ja nie jestem tutaj specjalistą od psychologii politycznej. Myślę, że tutaj psychologowie, psychiatrzy powinni się wypowiedzieć w tym zakresie. Myślę, że powinny być jakieś właśnie programy z udziałem takich ludzi, którzy przeanalizowaliby wypowiedzi Donalda Trumpa jeszcze sprzed czasu, kiedy był prezydentem, kiedy był tylko albo aż miliarderem, biznesmenem, następnie z właśnie pierwszej kadencji i następnie obecne, bo to naprawdę moim zdaniem bardzo mocno podważa zaufanie do całych Stanów Zjednoczonych. Zachowanie Donalda Trumpa budzi naprawdę bardzo duże, że tak powiem, no wątpliwości co do racjonalności, co do racjonalnego kierunku. Ten czynnik nieracjonalny jest bardzo ważny w polityce międzynarodowej. Ja Państwu kiedyś mówiłem, kiedyś nagrałem taki odcinek w serii Akademia Geopolityki. Zresztą polecam Państwu mój drugi kanał na YouTubie, Akademia Geopolityki Leszka Sykulskiego. Tam są wykłady popularno-naukowe. Jest wykład o teorii gier w badaniu stosunków międzynarodowych. Ja na tym wykładzie podkreślam, że teoria gier jest bardzo ciekawym, bardzo ważnym, bardzo wartościowym narzędziem w analizie stosunków międzynarodowych, ale ma jeden bardzo poważny mankament, ma potężny minus, który wyklucza teorię gier jako podstawowe narzędzie. O może teoria gier jest dodatkowym narzędziem w analizie stosunków międzynarodowych, jest, powiedziałbym, w tej skrzynce z narzędziami jedną z opcji, ale nie będzie podstawowym narzędziem w dającej się przewidzieć przyszłości, dlatego że teoria gier zakłada, i to jest ten główny mankament tej teorii, zakłada racjonalność graczy. Zakłada pełną racjonalność graczy. A wiemy doskonale z historii, analizując biografię, ja też bardzo lubię na przykład biografię znanych postaci, polityków, wodzów, dowódców, bo ponieważ biografistyka jako pewien dział historii dostarcza nam kopalni wiedzy na temat procesów psychicznych i tego, w jaki sposób decyzje jednostek, ich słabostki, ich emocje, ich brak racjonalności właśnie często decyduje o życiu milionów. O życiu milionów. I to jest ten czynnik nieuchwytny, ten czynnik psychologii człowieka, tej warstwy emocjonalnej, który wymyka się spod takiej racjonalnej oceny. I moim zdaniem ten czynnik parareligijny, który tutaj jeden z użytkowników dzisiaj poruszył, kwestia chrześcijańskiego sionizmu, ma coraz większy wpływ na decyzje amerykańskiej głowy państwa. Ja wiem, że to brzmi przerażająco z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, które zostało powieszone na klamce w Waszyngtonie. No ale tak wygląda rzeczywistość, szanowni państwo, i tutaj ja bez ogródek o tym mówię, że po prostu jest duży problem dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, jest bardzo duży problem z kondycją zdrowotną obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. I w tym kontekście użytkownik Lucian Sobol pyta, kto jest bardziej szalony, Trump czy tak zwani normalni ludzie ze środowisk polityczno-militarno-biznesowych USA, którzy są niezdolni do odsunięcia go od władzy? Ja myślę, że już się dzieją te rzeczy, to znaczy próba pewnego oponowania. Widzimy te dymisje, chociażby Joe Kenta, właśnie generała George'a, czy nawet Pam Bondi jest odsunięta, Pamela Bondi, ale wiemy, Amerykanie lubią te wszystkie skróty, Pam Bondi, J.D. Vance i tak dalej. W związku z czym widzimy z historii również, że nie jest tak łatwo odsunąć od władzy człowieka, który jest udzielnym władcą tak naprawdę. To jest bardzo trudne w historii. Spójrzcie Państwo na całą biografistykę dotyczącą XX wieku najważniejszych dyktatorów, oczywiście nie porównując, ale najważniejszych dyktatorów, władców autorytarnych, czy nawet prezydentów w ustrojach prezydenckich. To nie jest wcale takie proste, bo system jest tak skonstruowany, struktura systemu jest tak skonstruowana, aby przetrwać nawet zagrożenie wojenne. W związku z tym też zachować ciągłość władzy, więc to nie jest takie proste, jeżeli chodzi o odsunięcie danego człowieka od władzy. Użytkownik Asgard 169. Pytanie. Co pan sądzi o tezach Jacka Bartosiaka, że Polska powinna demonstrować swoją siłę militarną ćwiczeniami wojskowymi przy granicy z Kaliningradem? to nie za bardzo wiem, co miałoby to oznaczać, co miałoby to dać państwu polskiemu i nam jako jego obywatelom. Myślę, że byłoby to po prostu prowokowanie jakiegoś incydentu granicznego. Moim zdaniem, znając poglądy doktora Jacka Bartosiaka, chociażby z jego książki, którą miałem też przyjemność recenzować, Rzeczpospolita między lądem a morzem, to znaczy cała działalność publicystyczna, komentatorska, popularno-naukowa Jacka Bartosiaka jest oparta na pewnym filarze. Tym filarem jest determinizm geograficzny i historyczny, który zakłada taką hipotezę, moim zdaniem absolutnie błędną, że Polska jest skazana na wojnę z Rosją. A zatem to ta kwestia demonstracji jakiejś siły militarnej przy granicy z obwodem kaliningradzkim, to byłoby w mojej ocenie szukanie pretekstu do jakiegoś incydentu granicznego, do jakiegoś casus belli, do przyczyny wojny. I tego wykluczyć niestety nie możemy, ponieważ patrząc na te wszystkie działania decydentów III Rzeczpospolitej, niestety mam nieodparte wrażenie, że są oni nieodrodnymi uczniami Jacka Bartosiaka i starają się wepchnąć Polskę do wojny. Szukają pretekstu do wepchnięcia Polski do wojny. Dziękuję użytkownikowi Mariusz Karmański za wsparcie. I czytam tutaj wypowiedź użytkownika. ISIS zapowiedziało ataki na kościoły i synagogi w Europie i Stanach. Jaka jest ich geneza? Czy to możliwa fałszywa flaga? Tak, uważam, że to jest możliwa fałszywa flaga, tym bardziej, że jest całe mnóstwo informacji na temat wspierania przez Izrael na przykład samego Hamasu, ale nie tylko, także ISIS. Jest mnóstwo wątków, które świadczą o tym, że instruktorzy, którzy właśnie szkolili ISIS, no właśnie, rekrutowali się niekoniecznie z kręgów krajów muzułmańskich. O tak bym to delikatnie określił. Tak, ja o tym mówię od 20, znaczy mówię o tym jeszcze wcześniej, ale od początku, od 28 lutego bieżącego roku ja szczególnie Państwa uczulam nad wszelkiego rodzaju operacje pod fałszywą flagą. Nawet ta kwestia wystrzelenia rakiet rzekomo irańskich na wyspę Diego Garcia na Oceanie Indyjskim, ponad 4000 km od granicy od terytorium Iranu właściwego, to już wskazuje, zwłaszcza po tym dementi Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii, że mamy do czynienia z fałszywą flagą, próbą przestraszenia krajów europejskich i skłonienia ich do wysłania swojego wojska do ciśniny Ormus. To jest niestety moim zdaniem bardzo, bardzo prawdopodobne. A zatem już kończąc, odpowiedź też na pytanie użytkownika Asgard. Uważam, że ta teza Jacka Bartosiaka jest z gruntu szkodliwa dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wojna z Rosją to byłaby absolutna katastrofa dla nie tylko III Rzeczpospolitej, dla wszystkich struktur administracyjno-politycznych. To by się posypało niczym domek z kart, moim zdaniem, ale w ogóle dla wszystkich nas, dlatego że z raportów Najwyższej Izby Kontroli doskonale wiemy, że schronów dla Polaków jest bardzo mało. To jest poniżej 4% populacji Polski ma dostęp do schronów i ukryć. Słynny raport NIK-u zatytułowany W schronie się nie schronisz. Rok 2024, raport cały czas dostępny na stronie nik.gov.pl. Serdecznie Państwa zachęcam do tego, abyście Państwo weszli na stronę Najwyższej Izby Kontroli i zapoznali się z tym raportem. Dziękuję użytkownikowi Eszta KRL za wsparcie. Tutaj pisze użytkownik, super komentarze, codziennie słucham, Karol z południowej Walii. Dziękuję panie Karolu i serdecznie pozdrawiam. Idziemy dalej, szanowni państwo. Użytkownik Zoeher X4RF, czy obecna wojna z Iranem to wciąż ograniczanie jego potencjału, czy już próba zmiany ładu regionalnego i jak Iran redefiniuje dziś swój cel? Przetrwanie, ekspansję czy nowy porządek? O, bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że odpowiadając na pierwszą część, myślę, że to jest próba zmiany ładu regionalnego, zdecydowanie. Jak Iran definiuje, czy redefiniuje dzisiaj swój cel? Ja myślę, że nie musi redefiniować. Myślę, że cel jest oczywisty. To jest po pierwsze przetrwanie, po drugie nowy porządek wokół ciśniny Ormus. I tutaj bym raczej widział redefinicję. To znaczy celem od samego początku Iranu było przetrwanie, po drugie redefiniowanie porządku, jeżeli chodzi o żeglugę przez ciśninę Ormus. Jeżeli te dwa czynniki zostaną zrealizowane, te dwa cele zostaną zrealizowane, czyli Iran przetrwa jako samodzielne, niepodległe państwo, integralne terytorialnie, z tym systemem politycznym, który jest od roku 1979, od początku rewolucji islamskiej, i jednocześnie zmieni porządek wokół żeglugi przez Cieśninę Ormus, czyli stanie się to, tak naprawdę Cieśnina Ormus stanie się wodami wewnętrznymi Iranu i Iran będzie pobierał opłatę, tak jak za żeglugę przez kanał Suezki na przykład, to Iran będzie absolutnym zwycięzcą tej wojny. No ale to musi nastąpić porozumienie z krajami europejskimi i azjatyckimi w sprawie właśnie kwestii wolności żeglugi przez Cieśninę Ormus już pod dyktando władz w Teheranie. Pani Ewa Urbanowska. Panie doktorze, czy można całkiem wykluczyć, iż Rosja działa wspólnie z Izraelem? Czy skutek nie jest założeniem, czyli osłabieniem dobrobytu narodu w myśl doktryny Dahii? Narody ubożeją. Ja myślę, że takie postawienie sprawy, że agresja Izraela i Stanów Zjednoczonych jest wspólnie ustalona i że Rosja gdzieś partycypuje w tych działaniach, jak to pani nazwała, Izraela, no czyli USA i Izraela, to myślę, że jest zbyt daleko idąca teza. Natomiast w mojej ocenie Rosja miała wiedzę na temat tego uderzenia. Moim zdaniem doszło do rozmów z Donaldem Trumpem, czy te rozmowy Trump-Putin w Anchorage na Alasce 15 sierpnia 2025 roku. Doszło tam do podziału stref wpływów, ale moim zdaniem nie doszło do jakiegoś poświęcenia Iranu. Tam nie doszło do tego perskiego gambitu. Bo takie głosy też się pojawiały, że i Siergiej Ławrow i prawda, Władimir Putin mogli dokonać tak zwanego perskiego gambitu, czyli poświęcić Iran w zamian za Ukrainę. Myślę, że nie. Myślę, że sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Myślę, że Wenezuela została poświęcona, a ewentualnie Kuba może być poświęcona jako taki właśnie amerykański gambit w wykonaniu Rosji. Natomiast Rosja zyskuje z każdym dniem kolejnym dniem tej wojny, po prostu zyskuje. W interesie Rosji opłaca się, mówiąc kolokwialnie, po cichu wspierać wywiadowczo, wspierać satelitarnie, wspierać materialnie Iran, bo produkcja dronów i rakiet idzie pełną parą w podziemnych miastach irańskich, żebyśmy mieli pełną jasność. W ten sposób, stosując także chińską zasadę, zabij pożyczonym mieczem. W interesie Rosji jest to, aby ta wojna trwała jak najdłużej w Zatoce Perskiej. To jest oczywiste, bo to osłabia Stany Zjednoczone, to osłabia cały świat, osłabia Unię Europejską. Cały świat może to zbyt duże uproszczenie, ale większą część świata. Natomiast Rosja, która jest niezależna, jeśli chodzi o produkcję nawozów azotowych, jeżeli chodzi o produkcję rolną, jeżeli chodzi o swój system energetyczny, jeżeli chodzi o surowce, jest na wygranej pozycji. To Europa ma dzisiaj problem, bo Donald Trump mówi wprost: kupujcie amerykańską energię albo płyńcie do Cieśniny Ormus i sobie ją odblokujcie. Czyli daje jakby tę wizję bezalternatywną dla Europy, co wywołuje wściekłość i moim zdaniem prędzej czy później dojdzie do przywrócenia relacji z Rosją handlowych, do business as usual przez kraje zachodniej Europy, a Polska będzie ograna, Polska będzie ofiarą tej swojej bezmyślnej, a refleksyjnej polityki względem Rosji. Takie kraje jak Francja, jak Włochy, jak Grecja, jak Węgry, jak Hiszpania, jak Austria będą chciały rozmawiać z Rosją, będą chciały nowego paktu energetycznego dla Europy. Ponad głowami decydentów w Polsce. Polska może, to może być ten polski gambit. Polska może być poświęcona niczym jakiś pionek w tej większej rozgrywce eurazjatyckiej nowych starych mocarstw. I to jest wielkie zagrożenie dla państwa polskiego. Natomiast doktryna Dahii jest stosowana ewidentnie. Tutaj pani Ewa ma rację, że ta doktryna Dahii jest stosowana. Ona jest stosowana w Strefie Gazy, ona jest stosowana obecnie w południowym Libanie. No i niestety, no, instytucje prawa międzynarodowego, takie instytucje jak ONZ są absolutnie bezsilne. To także pokazuje, jak wielkie wpływy ma dzisiaj państwo Izrael w globalnych mediach. To też pokazuje niestety, jak to jest. I to, jak Państwu już mówiłem o tym, ale warto o tym powiedzieć w tym kontekście. Jeżeli minister bezpieczeństwa narodowego, członek koalicji rządzącej państwem Izrael, Itamar Ben-Gwir, ma w klapie wpiętą szubienicę, czy właściwie ten sznur z szubienicy i w ten sposób, no, dumnie się obnosi, idzie niczym paw, otwiera szampana, bo przywrócono karę śmierci dla Palestyńczyków i prezentuje w mediach społecznościowych izbę straceń, prawda, dla Palestyńczyków, no to przypomina to jako żywo czasy III Rzeszy. I to też jest jakby sprawa dla dobrych psychiatrów, dla świetnych badaczy psychologii politycznej, dla także wytrawnych historyków zajmujących się badaniem totalitaryzmów, w jaki sposób, jakie mechanizmy prowadzą do tego, że niegdyś ofiara ludobójstwa w okresie II wojny światowej nagle staje się katem i stosuje bardzo podobne metody eksterminacji innego narodu, bo tu nazywajmy rzeczy po imieniu, tu dochodzi do eksterminacji narodów, prawda, które są traktowane przez Izrael wrogo. No absolutny dramat międzynarodowy, że odbywa się to także wszystko w świetle reflektorów i nikt absolutnie nie reaguje. Dziękuję użytkownikowi CianiTube za wsparcie i za dołączenie do programu Partner na YouTubie. Szanowni Państwo, i jeszcze ostatnie pytania. Użytkownik Johnny Cadillac. Pytanie, czy CIA i Mossad pomogły Nawrockiemu wygrać wybory prezydenckie, żeby mieć w Polsce swojego człowieka? No ja myślę, że tutaj jakichś wielkich operacji nie trzeba było robić, ponieważ w Polsce generalnie aktywa amerykańskie są tak silne, i to mówię nie o aktywach tylko operacyjnych CIA i innych służb amerykańskich, bo pamiętajmy, że tu działa więcej służb amerykańskich niż tylko CIA. Istnieje też tak zwany miękki lobbying polityczny przez amerykańskie fundacje, przez amerykańskie programy stypendialne. Pamiętajmy, że przecież pan Karol Nawrocki brał udział w takim programie organizowanym przez programie liderów, organizowany przez Szkołę Liderów, to się tak nazywa, organizowaną przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych. W ten sposób przygotowuje się kadry w krajach wasalnych wobec Stanów Zjednoczonych. Filiżanka tu. Użytkowniczka. Panie doktorze, czy jako zwykli obywatele mamy jakikolwiek wpływ na zaakceptowanie rosyjskiego ambasadora? Czy jest cokolwiek, co można i należy zrobić? No bezpośredniego wpływu nie mamy żadnego, bo to jest kwestia MSZ-u i Pałacu Prezydenckiego. Można oczywiście, a nawet trzeba, uważam, wyrażać swoją opinię w mediach społecznościowych. I często Państwo pytacie, czy to ma w ogóle sens? Czy nasze komentarze mają sens? Czy nasze lajki, udostępnienia mają sens? Oczywiście, że mają. Oczywiście, że mają i podam Państwu konkretny przykład. Konkretny przykład. W noc z 9 na 10 września 2025 roku drony niezidentyfikowane naruszają polską przestrzeń powietrzną. Mamy natychmiastową reakcję mediów głównego nurtu, że mamy, cytuję, atak Rosji na Polskę. Atak Rosji na Polskę. Występują czołowi politycy koalicji rządzącej, mówią o agresji, o tych, że drony rosyjskie zniszczyły, czy dron rosyjski zniszczył budynek mieszkalny w Wyrykach, że mogło dojść do zabicia Polaków, prawda? I tutaj należy nawet uruchomić artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego i takie głosy się pojawiały. Następnie nastąpiła odpowiedź natychmiastowa w mediach społecznościowych zwykłych ludzi. Nie żadnych botów, nie żadnych troli, jak próbują to deprecjonując zwykłych ludzi mówić niektórzy rządzący. Ale zwykli ludzie zaczęli zadawać pytania. A jak było z przewodowem? A dlaczego Ukraina po dziś dzień nie przeprosiła? Jakie są twarde dowody? Jakie są twarde dowody, że to są rosyjskie drony, a nie ukraińskie? I ludzie zaczęli kwestionować narrację, tę propagandę prymitywną rządową. I okazało się, że władza się musiała przyznać, że to nie rosyjski dron, tylko holenderski F-35 dokonał zniszczenia tego domu mieszkalnego w Wyrykach. Owszem, doszło do kompromitacji Polski na arenie ONZ-u 12 września. Wiceminister Marcin Bosacki skompromitował Polskę, oskarżając Rosję o zniszczenie tego domu w Wyrykach, kiedy było jasne już, że tam nie spadły żadne rosyjskie drony. Ale dzięki reakcji społecznej władza nie poszła dalej, nie zagalopowała się w stronę uruchomienia artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Czy to było możliwe? Teoretycznie tak. Władza już dzisiaj wie, że nie może sobie pozwolić na tak prymitywną propagandę, bo to pewne rzeczy już nie przejdą. Ludzie zaczynają władzy patrzeć na ręce, patrzeć na to, I na jakiej podstawie prawnej 47 pakietów pomocy wojskowej zostało skierowanych na Ukrainę? Przecież doszło do złamania prawa. Uchwały Rady Ministrów nie są podstawą prawną do tego. I tak dalej. Ludzie zaczynają zadawać pytania, łączyć kropki, zaczynają myśleć krytycznie, zaczyna się podnosić poziom kultury strategicznej w Polsce. Ja się bardzo cieszę, że tak niszowy kanał, który mam przyjemność i zaszczyt prowadzić od 10 lat, daje taki kamyczek do tego ogródka. Oczywiście to jest mały strumyczek, ten mój kanał, ale jak tych strumyków będzie coraz więcej, to w pewnym momencie połączymy to w jedną wielką rzekę i dokonamy zmian w kulturze strategicznej państwa polskiego. I za to serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję za to, że Państwo jesteście, za to, że Państwo komentujecie, lajkujecie, udostępniacie linki w mediach społecznościowych, że polecacie swojej rodzinie, znajomym ten kanał. Także dziękuję Państwu serdecznie i tutaj też dziękuję użytkownikowi Mariusz Bak za dołączenie do programu Junior Partner. Dziękuję za wsparcie. Dziękuję Państwu serdecznie za Państwa obecność. Widzimy się jutro w podcaście geopolitycznym na żywo. Jeszcze Państwu nie składam życzeń świątecznych. Zrobię to jutro, także jutro mniej więcej również w samo południe będziemy się widzieli w podcaście geopolitycznym na żywo, a już dzisiaj Państwu serdecznie dziękuję za tak wyśmienitą frekwencję, ponad 2300 osób na żywo. Życzę Państwu udanego popołudnia, życzę Państwu bezpiecznego dnia.